Część pierwsza. Młodzi, fajni i aktywni. U źródeł idei. Zatrzymaj się, posłuchaj i spójrz. Właśnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. To blisko dla tych, którzy są z Warszawy. Zaledwie o kilka nieśpiesznie odczytywanych stron książki. Stron? Tak, ale nie na papierze, lecz w wersji dźwiękowej. Jak tylko wejdziesz do autobusu, usiądziesz na wolnym miejscu, z kieszeni wyciągniesz bezprzewodowe słuchawki, założysz na uszy i uruchomisz smartfonowy odtwarzacz plików MP3, zamienisz się w słuch. Przez kilkanaście minut zostaniesz sam na sam z autorem i jego wyobraźnią. Myślą będziesz się przemieszczać pomiędzy jego światem a celem twojej wyprawy. Opowiadanie zapewne zdołałoby cię zafascynować, gdyby nie to, że zaraz dotrzesz do celu. Póki co czytasz dla innych pasażerów bezgłośnie, a głosem lektora wyłącznie dla siebie. Jesteś zadowolony. Z czego? Właśnie. Ze wszystkiego, ale przede wszystkim z wycieczki, niby tylko do podwarszawskich lasek, do uczniów, sióstr, do niewidomych dzieci i dorosłych, a przecież do czegoś znacznie ważniejszego, do źródeł idei. Zobaczysz i usłyszysz rzeczy niebywałe i zrozumiesz więcej, niż byś się spodziewał. Jedź więc i przekonaj się. Wysiadłeś. Jesteś we wsi Laski pod Warszawą. Od miejsca docelowego dzieli cię już tylko przyjemny kilkuminutowy spacer. Idąc w stronę domu, w którym mieszkają chłopcy, miniesz laskowski kościół stojący tuż obok drogi. Skręcisz za nim w lewo, miniesz tak zwaną centralę i dotrzesz do muru otaczającego ośrodek. Kiedyś zapewne dla niepożądanych gości była to bariera nie do przebycia. Teraz raczej przypomnienie tamtych czasów. Przejdziesz bramę główną, zatrzymasz się nieopodal, by po przyjeździe z wielkiego miasta wyciszyć się, popatrzeć i posłuchać. Stojąc w cieniu rozkwitającego wiosną drzewa, dojrzysz starszą kobietę idącą w tę samą stronę co ty. Zamyślona, nieobecna, a na jej twarzy troska, modlitwa. To pewnie siostra zakonna, franciszkanka, służebnica krzyża, pomyślisz, ale nie. To jednak osoba świecka, tyle że tak samo jak siostry zanurzona w Bogu i wierze, która tu niepodzielnie panuje. Kobieta przejdzie dalej i znów znajdziesz się w otaczającej cię ciszy, zakłócanej tylko szelestem liści poruszanych lekkimi powiewami. Właśnie stanąłeś wśród tych liści. Nie miałeś zamiaru się chować, a tylko zatrzymałeś się obok i już cię otoczyły i dotykają lekko, w rytm tych powiewów. Jak tu pięknie pachnie. To maj, 15 dzień tego miesiąca. Święto lasek, święto Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Dzień imienin Zofii, wieloletniej szefowej i opiekunki tego ośrodka. Rozglądasz się i rozmyślasz, kiedy docierają do twoich uszu liczne głosy. Wychylasz się w stronę drogi, by zobaczyć, kto się zbliża. To grupka uczniów. Kilkunastu? Może to cała klasa? Idą pośpiesznie i jakoś dziwacznie. Nie idą jak inni. Osobno, oddzielnie, lecz podzieleni na grupki. Widać prowadzących chłopców, których trzymają się inni. Patrzysz na nich i liczysz. Jeden, drugi, trzeci. Ilu niewidomych prowadzi jeden przewodnik? Trzech, czterech? Zaskakuje cię to i skłania do refleksji. Chyba to nie litość, myślisz. Nie o to przecież chodzi. Zauważasz, że idący nie wyglądają na smutnych. Przeciwnie. Głośno rozmawiają i są rozbawieni. Najwyraźniej niczego im nie brakuje. Jak to możliwe? Chłopcy cię mijają i po chwili do miejsca, w którym stoisz, zbliżają się dwie siostry zakonne. W przeciwieństwie do pierwszej napotkanej kobiety są rozemocjonowane. Rozmawiają o wychowankach. Ten chłopak ma szansę pójść na studia, tylko żeby nauczył się chodzić z białą laską. Właśnie, mam z nim zajęcia. Na razie niewiele z tego wychodzi. Może zwiększyć liczbę zajęć i skierować do kolejnego rehabilitanta. Droga siostro, czy siostra uważa, że sobie nie poradzę, że nie potrafię tego robić? Skądże? Pomyślałam tylko, żeby zintensyfikować starania. Dobrze, siostro, już dobrze. Minęły cię i już ich nie słychać. Wyjdziesz na drogę i pójdziesz dalej, jednak nie w stronę bramy. Na spotkanie z czekającymi na ciebie gospodarzami. Jesteś za bardzo poruszony, by już teraz z nimi się przywitać. Przejdziesz więc obok bramy, by dać sobie czas na wyciszenie emocji i skoncentrować się na celu, który cię tu przywiódł. Co cię poruszyło? Nie trzeba wyjaśniać. Przyjechałeś do miejsca przeznaczonego dla tych, którzy wymagają opieki, ale także dla ludzi pełnosprawnych, pracujących dla niewidomych podopiecznych, głównie dzieci. Jesteś w miejscu stworzonym przez matkę Elżbietę Różę Czacką, co daje się odczuć przy okazji każdego wykonywanego tu kroku. Miniesz więc bramę prowadzącą do centrali ośrodka, przejdziesz kilkaset metrów spacerem po utwardzonej drodze w stronę Sierakowa. Jakkolwiek jestem ubrany, wejdę do lasu, a co tam, pomyślisz? Wszystko dookoła intensywnie pachnie. Rozkoszujesz się tym. Obserwujesz grę świateł i barw. Boże, jak tu pięknie. Łączy się tutaj twoja wola i dzieło, które w jej wyniku powstało. Pójdziesz dalej i dalej. Z każdym krokiem będziesz lepiej rozumiał, dlaczego matka wybrała właśnie to miejsce, wśród tych drzew i krzewów, na skraju Puszczy Kampinoskiej. Tutaj widzi się więcej i więcej się czuje, gdy się zanurzy pomiędzy te mazowieckie liście, różnolśniące od słonecznych promieni i od blasków. Widzi się dowody boskiej przemyślności i nawet niewidzenie przestaje mieć znaczenie. Jeśli jeszcze tego nie wiesz, pojedź i się przekonaj. Wrócisz na drogę i dojdziesz do bramy, a wtedy spotkasz kolejną grupę młodzieży. Tym razem to dziewczęta, niektóre niewidome, inne słabo widzące. Dlaczego nie noszą ciemnych okularów? Przecież wyglądałoby to lepiej, pomyślisz. Ale zaraz sobie uświadomisz, że w tej sprawie każdy ma własny osąd. One są rozgadane i hałaśliwe jak tamci chłopcy. W laskach święto, trudno się więc dziwić. Po spotkaniu z pięknem natury, wśród której zbudowano ośrodek, jesteś gotowy na spotkanie ze światem dotyku i dźwięku, z ludźmi, którzy nim żyją i go organizują. Po to tu przecież przyjechałeś. Informacje na wagę złota. Po obiedzie tak zwany czas wolny, chociaż nieco zajęty, powiedział z uśmiechem pan Jacek, nasz wychowawca, kiedy mozolnie walczyliśmy o omijanie potrawy, której nikt nie umiał strawić. Dziwaczna masa szpinakowa o, jeśli w jakiś sposób określonym smaku i zapachu, to lepiej nie wiedzieć jakim. Obok sterta zmiażdżonych ziemniaków, udających pire, zmieszanych z niebudzącym zaufania tłuszczem, utrudniającym oddech. Na koniec nieszczęść, na naszych talerzach było także mięsko. Och, jakby to było dobrze, gdyby dano temu mięsku spokój i go nie zmielono jakąś wątpliwą metodą. Mimo wstrętu do tego typu posiłków, otrzymywaliśmy takie, a my, uczniowie siódmej klasy, dowiadywaliśmy się przy tej okazji, pewnie na wszelki wypadek, co to jest umartwianie. Jak to? Zapytaliśmy gremialnie. Oderwaliśmy się od wywołujących męczarnie zawartości naszych talerzy, zatrzymaliśmy się w pół gestu poszukującego lepszych kąsków i zamieniliśmy w słuch. Akcja specjalna. Zainicjujemy starania na rzecz zakupu nowoczesnego radioodbiornika i adaptera. Od dawna prosicie, żebym załatwił na to pieniądze, więc Wymyśliłem, jak to zrobić. Jak? Zapytał Włodek, a w ślad za nim Leon i Olek. Bierzemy się do roboty i już, odpowiedział wychowawca. Jesteśmy uczniami, a nie robotnikami, burknął zwykle buntowniczy Józio. Dlatego wcześniej nie wpadłem na ten pomysł. To jak będziemy zarabiać? Włączył się do dyskusji najrozsądniejszy z nas Janusz. Byłem w piwnicy, właściwie w piwnicach, tutaj, w domu chłopców. I znalazłem mnóstwo skarbów. Każdy z nich można zamienić na pieniądze. Co to za skarby? Ciągnął Janusz. Tysiące brajlowskich książek i dużo jakichś metalowych, zdaje się nikomu niepotrzebnych rzeczy. No i co z tego? Tadzio też się zainteresował. Każdą z nich można zamienić na pieniądze. Makulatura, złom. Myślę, że starczy na kilka radioodbiorników. Więc kto się zgłosi? A ile czasu to zabierze? To Janusz. No, na pewno sporo. I będziemy to robić kilka dni. Dzisiaj zajmie nam to powiedzmy pół godziny. Najpierw musimy zrobić dobry piwniczny rekonesans i inwentaryzację. Co to znowu? Józio nie odpuszczał. Musimy przejrzeć pokój po pokoju. Sprawdzimy, co się nadaje na makulaturę i złom, a co wymaga przechowania na przyszłość. Zbierzemy tutejsze skarby i załatwimy transport, by je odwieźć. Wasze radio to wasza praca. Stwórzmy ekipę i idźmy do pracy. Wychowawca często zaskakiwał nas inicjatywami. Ileż rzeczy udało się z nim osiągnąć. Gazety, książki, płyty, koncerty, wycieczki, zabawy sportowe i intelektualne. Żadna inna klasa i grupa w szkole i internacie nie miała tak dobrze jak my. Na razie nie jestem przekonany, powiedział Janusz. No to się nie zgłaszaj, a inni? Będziemy mogli wyjść później na rower, tak jak wcześniej zaplanowaliśmy? Dopytywał najbardziej usportowiony spośród nas Andrzej. Oczywiście. Powiedziałem, tylko pół godziny. Ale pamiętajcie, do czego się ostatnio zobowiązaliście. Nie wolno jeździć tak jak poprzednio. Musimy tak jeździć, bo inaczej nie ma to sensu. Ale co tam, umowa to umowa, mruknął Andrzej. Zgłosili się wszyscy, cała grupa. O ile normalnie w szkole są klasy, a w internacie grupy, w naszym przypadku w Laskach klasa i grupa, co do osobowego składu, były tożsame. Tylko dla nomenklaturowego porządku zmienialiśmy tytułowanie siebie z jednego określenia na drugie. Dlaczego? Ci sami chłopcy uczestniczyli w różnych aktywnościach. Klasa to lekcje i nauczyciele. Grupa – zajęcia internatowe i wychowawcy. Tak się złożyło, że co do pomieszczenia, w którym przebywaliśmy, nasze pomieszczenie klasowe było tym samym, co pokój po lekcjach. Mieliśmy więc najkrótszą drogę od domu do szkoły. Nawet sobie nie wyobrażaliśmy sytuacji, kiedy inni wędrują do szkoły po kilka kilometrów dziennie. Nam wystarczyło pomyśleć, gdzie się znajdujemy i już zmienialiśmy swoją tożsamość. W piwnicy znaleźliśmy niesamowite skarby. Ileż tam starych brajlowskich książek. Tomy wytłoczone chyba przed ponad 100 laty. Odłożyliśmy najcenniejsze dzieła i zgromadziliśmy naprawdę pokaźną stertę makulatury i złomu. Książki, które uznaliśmy za cenne, zostawiliśmy na półkach. Właśnie te oglądałem i oglądałem. Fascynowały mnie. Na szczęście już potrafiłem czytać dotykiem i podziwiałem księgi polskie, rosyjskie, niemieckie, angielskie, beletrystyczne i specjalistyczne. Na przykład muzyczne z brajlowskimi nutami. Jedno- albo wielotomowe. Z tomu na tom rosło we mnie przekonanie, że są wielkim darem dla wszystkich. W tych niebywałych oględzinach towarzyszył mi Janusz Skowron, którego one poruszały jeszcze bardziej. To wtedy zapadła niewypowiedziana decyzja, by w przyszłości zająć się dostępem do informacji, prasy i literatury, bez względu na to, ile się widzi. Po kilku dniach wychowawca oznajmił, że udało się zebrać wystarczającą kwotę na wymarzone radio i adapter i całkiem niedługo już je mieliśmy. Od tamtego momentu kompletnie utonęliśmy w bezkresnej przestrzeni dźwięków. A należy wspomnieć, że właśnie wtedy bardzo ich przybyło. Ustrój nieco zelżał. Był rok 1971, epoka Edwarda Gierka. Zaczęto nadawać kilka programów radiowych, jedynkę, dwójkę i trójkę. Dostępna stała się zachodnia muzyka, pop, wtedy nazywany big beatem, i jazz. Słuchaliśmy i słuchaliśmy. Muzyki, debat i słuchowisk. Było to tak ważne i fascynujące, że nie chcieliśmy wychodzić z internatowego pokoju. W dzień na zewnątrz, wieczorem do sypialni. Mimo regulaminu, sam wychowawca często na to pozwalał. Jak miał zabronić, kiedy nadawano powieści w wydaniu dźwiękowym, na przykład trylogię Henryka Sienkiewicza, Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell, Emancypantki Bolesława Prusa, albo krótsze formy literackie, półgodzinne słuchowiska, tak samo świetne jak te późno nadawane. Jeśli chodzi o muzykę, jej świat znacząco się rozszerzył. Na tyle znacząco, że trudno wyliczyć konkretne tytuły, tak wiele ich było. Wychowawcą, naszym idolem, był Jacek Kwapisz, późniejszy współzałożyciel Fundacji Szansa dla Niewidomych, o pierwotnej nazwie Unia Pomocy Niepełnosprawnym Szansa, a nazwie docelowej Fundacja Szansa i Jesteśmy Razem. Najlepszym moim kolegą i współsłuchaczem wspomnianych audycji w radiu i płyt był jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, świętej pamięci Janusz Skowron, wybitny intelektualista, późniejszy członek Rady Patronackiej naszej organizacji, nasz idol.